25 lat temu, w styczniu 1990 roku, miał miejsce ostatni zjazd komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W trakcie tego zjazdu podjęto decyzję o rozwiązaniu PZPR. Ale historia PZPR zaczęła się pół wieku wcześniej, gdy Stalin zdecydował, że powojenna Polska musi być komunistyczna. To wtedy Stalin podjął decyzję o utworzeniu PPR, od której zaczęła się historia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Stało się to zaraz po tym, jak 28 grudnia 1941 roku Sowieci zrzucili do Polski tak zwaną grupę inicjatywną. W następnych miesiącach szeregi PPR zasilały kolejne grupy komunistycznych komandosów zrzucanych na terytorium okupowanej przez Niemców Polski przez sowieckie samoloty. PPR nie miała żadnego oparcia w polskim społeczeństwie. Była ściśle nadzorowana przez Centralę Sowieckiego Wywiadu Wojskowego, a jej główna działalność polegała nie na walce z Niemcami, ale na dywersji w szeregach polskiego podziemia. Sytuacja PPR uległa zmianie dopiero w lipcu 1944 roku, gdy Armia Czerwona wkroczyła na tereny tzw. Polski Lubelskiej. Dzięki wsparciu Sowietów PPR mogła wystąpić wówczas w roli nowego gospodarza. W ciągu następnych miesięcy PPR rosła w siłę, przejmując kontrolę nad kolejnymi segmentami tworzonego państwa. Weszła też w konflikt z politycznymi konkurentami, zwłaszcza z Polskim Stronnictwem Ludowym. PSL formalnie tworzyła rząd, ale koalicję PPR traktowała tylko jako etap przejściowy w walce o nową Polskę. Sfałszowanie referendum ludowego z 30 czerwca 1946 roku oraz wyborów do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku otworzyło PPR drogę do dyktatury. Ostatecznie stało się to w grudniu 1948 roku, gdy na tzw. zjeździe zjednoczeniowym doszło do formalnego połączenia PPR i PPS w jedną partię, Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Od tego momentu PZPR sprawowała już niepodzielnie władzę w komunistycznej Polsce, kontynuując sowietyzację jej ustroju. To był okres, gdy w kraju panował terror UB, w więzieniach siedziały tysiące Polaków, a kara śmierci była codziennością. Aparat PZPR kontrolował wówczas niemal wszystkie dziedziny życia państwa. I był to okres, w którym Polska była jedynie sowiecką republiką. Sytuacja uległa pewnej zmianie w październiku 1956 roku, gdy w wyniku politycznych zmian w Związku Sowieckim zaczęła się destalinizacja. Jej przejawem było m.in. to, że frakcję sowiecką zastąpiła frakcja rodzimych komunistów z Władysławem Gomułką na czele. W efekcie w Polsce zluzowano system komunistyczny, wypuszczając tysiące więźniów politycznych i obiecując jego dalszą liberalizację. Ale ta polityczna odwilż już w 1957 roku stała się przeszłością. Pierwszy sekretarz KC PZPR, Władysław Gomułka, coraz bardziej dążył do przywrócenia dyktatury komunistycznej partii. Najpierw rozprawił się z wrogimi frakcjami wewnątrz samej partii. Frakcja Puławian, skupiająca działaczy z żydowskim rodowodem, która pełniła rolę dogmatyków i stalinowców, a po roku 1956 optowała za reformą systemu, została zepchnięta na margines. Z kolei skupiająca w większości działaczy chłopskiego pochodzenia frakcja Natolińczyków zbliżyła się do Gomułki. W połowie lat 60. do gry o władzę w partii włączyły się dwie kolejne frakcje, frakcja partyzantów i tzw. Grupa Śląska. W tej pierwszej kluczową rolę odgrywał pułkownik Mieczysław Moczar z MBP. Z kolei Grupa Śląska skupiała się wokół osoby Edwarda Gierka, ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. W odbiorze społecznym partyzanci uchodzili za narodowych komunistów, zaś Grupa Śląska postrzegana była raczej jako partyjni pragmatycy. Jednak w latach 60. to partyzanci byli górą w walce o władzę w partii. Marzec 1968 roku i antysemicka czystka były szczytowym momentem wpływów frakcji partyzantów w partii. Wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku zmiotły ze sceny politycznej partyzantów i samego Gomułkę. Do władzy w partii doszła Grupa Śląska i jej lider Edward Gierek, który został pierwszym sekretarzem PZPR. Dekada Gierka na pewno zmieniła dotychczasowe oblicze partii w społeczeństwie. Za jego czasów w partii nastąpiła pokoleniowa zmiana. Karierę zaczęło robić pokolenie urodzone już po wojnie. Gierek zmienił też politykę gospodarczą, zaciągając kredyty na Zachodzie, dzięki którym rozpoczął wielkie inwestycje, ale ta polityka już po paru latach uległa załamaniu. Pomimo tych zmian, dekada rządów Gierka była jednak okresem narastania opresyjności komunistycznego państwa. Warto jedynie wspomnieć o rozbudowie aparatu MSW, o nasileniu się walki z kościołem i opozycją, brutalne pacyfikacje strajkujących robotników w Radomiu i Ursusie w 1976 roku, czy śmierć krakowskiego opozycjonisty Stanisława Pyjasa były jednymi z przejawów tej polityki. Gospodarczy kryzys, w jakim pogrążyła się Polska w 1980 roku i sierpniowe strajki na Wybrzeżu, zmiotły ekipę Edwarda Gierka. Do władzy w partii z powrotem doszła ekipa twardogłowych dogmatyków. We wrześniu 1980 roku pierwszym sekretarzem został Stanisław Kania. Pomimo zgody na rejestrację NSZZ Solidarność, partia szykowała się już do ostatecznej rozprawy z nią. W październiku 1981 roku Kanię zastąpił generał Wojciech Jaruzelski, który od wielu miesięcy czuwał już nad przygotowaniem planu wprowadzenia w kraju stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku Jaruzelski przystąpił do realizacji tego zadania, obwołując się przewodniczącym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Akcja zaprowadzania stanu wojennego to nie tylko zdelegalizowanie opozycji i internowanie jej przywódców, ale także oczyszczanie aparatu partyjnego spośród tych działaczy, którzy zaangażowali się w Solidarność lub jej sprzyjali. Ale dekadę rządów Jaruzelskiego naznaczyła przede wszystkim dalsza rozbudowa aparatu MSW i represje wobec działaczy podziemnej opozycji i kościoła. Mord na księdzu Jerzym Popiełuszce, kapelanie Solidarności, stał się najbardziej czytelnym symbolem tej polityki. Drugim wyznacznikiem rządów ekipy Jaruzelskiego była coraz większa izolacja Polski na arenie międzynarodowej i pogłębiający się z roku na rok gospodarczy kryzys, który w sierpniu 1988 roku przybrał wymiar gospodarczej katastrofy. W tej sytuacji Jaruzelski zdecydował się na podjęcie rozmów z częścią solidarnościowej opozycji, zamierzając podzielić się z nią władzą w państwie, a co za tym idzie, również i odpowiedzialnością. Spotkania w podwarszawskiej Magdalence i porozumienia Okrągłego Stołu otworzyły drogę do politycznych i gospodarczych zmian w PRL, ale przy zachowaniu kontroli PZPR. Rzeczywistość jednak szybko okazała się przewrotna. 4 czerwca 1989 roku w pierwszej turze wyborów do Sejmu i Senatu PZPR poniosła sromotną klęskę. Ale wówczas z odsieczą przyszli PZPR liderzy opozycji. Po zmianie ordynacji wyborczej PZPR wraz ze swoimi satelitami, czyli ZSL i SD, zdołała obsadzić zagwarantowane jej 65% mandatów w Sejmie. Tak czy inaczej, wybory z 4 czerwca 1989 roku były dla PZPR totalną porażką. Od tamtej pory w jej szeregach zaczął postępować rozkład. Do tego doszły protesty radykalnej opozycji domagającej się rozwiązania PZPR i odebrania jej majątku. Było wówczas jasne, że PZPR nie jest już w stanie funkcjonować w dotychczasowej formule organizacyjnej. I dlatego zaczęły przeważać głosy, aby rozwiązać partię. I 28 stycznia 1990 roku stało się to faktem. Tak zakończyła się epoka komunistycznej monopartii i jej władzy.